Tu Radio Campus.
Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
Dzisiaj w audycji gości Magdalena Rawicka-Polnik z Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A będziemy rozmawiały o dokumencie, który nazywa się prosto Program Ochrony Środowiska. Ale od razu w mojej głowie wytwarza się taka analogia, bo kiedy rozmawiam z miejskimi architektami, urbanistami, oni o studium zagospodarowania mówią, że jest to taka konstytucja dla miasta. Więc czy tutaj mamy taką konstytucję dla miejskiego środowiska? To jest tej rangi dokument?
Tak, zdecydowanie jest to. Program ochrony środowiska to tak naprawdę podstawa takiego strategicznego planowania miasta. My taki dokument musimy stworzyć ze względu na wymagania, po pierwsze, prawne, bo zobowiązuje nas do tego ustawa Prawo ochrony środowiska, a ponadto jakby skupiając się na tym, jak bardzo ważna jest ta jakość życia mieszkańców w zdrowym środowisku, te wszystkie zagadnienia są wpisane też do strategii rozwoju Warszawy, Warszawa 2030. I program ochrony środowiska jest jedną z takich cegiełek, która tą strategię realizuje.
Uwzględnia cele Warszawy, ale czy tam jest też jakaś polityka ogólnopolska poza ustawą i też jakiś wspólny cel, który powinien Polakom i Polkom przyświecać?
Tak. Program musi się zbiegać na wielu płaszczyznach. Po pierwsze, z polityką ekologiczną państwa. Musi się zbiegać również z innymi dokumentami strategicznymi miasta. Musi się zbiegać z dokumentami strategicznymi krajowymi. No, tak jak mówiłam, ze strategią. Mamy też wytyczne ministerstwa, jak taki dokument powinien w swoich podstawowych ramach wyglądać.
Ten, nad którym miasto pracuje teraz, będzie obowiązywał od 2025 do 30 roku, czyli 5 lat. Te poprzednie to są okresy 4-letnie, a chyba na tych pierwszych odcinkach nawet 3. To jest wystarczający czas, żeby w ogóle pomyśleć o środowisku, właśnie taka 4- czy 5-letnia perspektywa?
W wielu płaszczyznach jest to dość trudne, bo te zmiany zachodzą dość długo, jakby zauważalne są w długiej skali, dlatego też samą realizację programu raportujemy i monitorujemy głównie w cyklach 2-letnich. A te ramy czasowe, które są nakreślone, no pozwalają zauważyć te konkretne trendy zmian i jakby na tej podstawie już wyprowadzać dalsze wnioski, planować inne działania, sprawdzać te słabe strony, mocne strony, zrobić taką analizę tego, co nam zagraża i w miarę reagować na to, co nam może stanąć przed nami.
A da się opisać jakiś pierwiastek tego niewiadomego, jeśli chodzi o myślenie o przyszłości? Są dane, doświadczenia, znajomość specyfiki Warszawy, ale jednak nie wiadomo, co się wydarzy w 27, 8, 9 roku.
No, tego nie wiemy. No, zostaliśmy zaskoczeni tym, co się zadziało wcześniej, jeżeli chodzi o pandemię COVID. Później mieliśmy wojnę w Ukrainie, która też jakby pośrednio wpłynęła, to zostało zauważone jakby w realizacji niektórych wskaźników tutaj naszych w programie. Natomiast to, co jesteśmy w stanie przewidzieć, próbujemy przewidzieć. Dlatego jakby główną objętościowo częścią programu jest tak zwana diagnoza. Diagnoza opisuje i stan środowiska, opisuje wszystkie uwarunkowania, z którymi mamy do czynienia teraz, no i częściowo przewiduje to, co może się zadziać i na co się musimy przygotować.
A możemy właśnie wnioskować już z tego, co wiemy o Warszawie dzisiaj, jakie zmiany będą wpływały na środowisko? Mi gdzieś nad głową wisi na przykład strefa czystego transportu, której wprowadzenie wydarzy się w tych 5 przyszłych latach, więc może jakieś jej efekty już będą widoczne.
Wprowadzenie strefy czystego transportu zakładaliśmy już w tym programie i jako jedno z działań, które miałoby służyć poprawie jakości powietrza w centrum, chcieliśmy dążyć do powstania takiej strefy. Natomiast próbujemy się przygotować na to, co może się wiązać z teraz zachodzącymi zmianami klimatu. Dlatego też jakby całą konstrukcję programu oparliśmy na takich 4 filarach. Pierwszym filarem jest mitygacja, czyli wszystko to, co robimy, żeby doprowadzić stan jakości środowiska do minimum tych dopuszczalnych poziomów.
Czyli na przykład wszelkie redukcje.
Tak, wszelkie redukcje, czy poziomu hałasu, czy zanieczyszczenia powietrza, w tym są zawarte. Kolejnym bardzo istotnym elementem jest właśnie adaptacja. I w tej adaptacji próbujemy się przygotować na to, co może nas czekać właśnie w związku ze zmianami klimatu. Później przechodzimy do systemu, który mówi o tym, w jaki sposób angażować mieszkańców i ich edukować, bo to jest edukacja i włączenie mieszkańców w aktywny udział w ochronie środowiska. A ostatnią taką cegiełką, która spina to wszystko i jakby zespaja nam ten cały schemat, jest zarządzanie. I w tym zarządzaniu musimy dysponować odpowiednimi danymi, musimy sami wykonać różne analizy, określić stan jakości powietrza, zebrać dane. Bardzo wiele jest takich składowych.
A mieszkańcy? Gdzieś mignęła mi statystyka z poprzedniego programu, na przykład dotycząca tego, jaki odsetek odpadów w Warszawie będzie segregowanych, więc w takim prostym rozmowaniu można pomyśleć, że nikt za mieszkańców tego nie posegreguje, że tutaj jest jednak ta siła ciążąca no po prostu na wszystkich.
Oczywiście, tutaj jakby na mieszkańcach polegamy i na mieszkańców liczymy. To jest taki najlepszy przykład, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, szczególnie odpadami komunalnymi. Czyli to, żeby osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu, my musimy od mieszkańców odebrać właściwej jakości ten odpad, żeby on się do dalszego przetworzenia nadawał. Natomiast we współpracy z mieszkańcami bardzo liczymy na takie lokalne aktywności, na włączenie się w tworzenie powiedzmy zieleńców, czy wsłuchiwanie się w pomysły. Słuchamy tego, gdzie powinny się pojawić chociażby właśnie obszary zieleni, czy gdzie powinniśmy odbetonować jakieś place, czy powinny się zadziać jakieś warsztaty. No jest tego, to jest bardzo szeroki wachlarz tych działań.
No i właśnie o to jeszcze chciałam podpytać i doprecyzować. Może powinnam zacząć od pytania, co należy rozumieć pod hasłem środowisko w tym programie ochrony środowiska, bo działania nam się rozmnażają już. W stronę odpadów poszłyśmy i hałas gdzieś tam zagościł i naturalnie przychodzą do głowy właśnie te zmiany klimatyczne, ale też różne tereny zielone w Warszawie, więc czy to wszystko się tak łączy i prasuje w tym programie ochrony?
Na program fajnie by było spojrzeć tak stopniowo. Mamy te cztery filary, w których później pracujemy na konkretnych obszarach. Mamy w tych czterech filarach wydzielone 11 celów. I tam jest oczywiście ochrona klimatu, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, właśnie gospodarka odpadami. Ważnym elementem, który został bardzo mocno zaakcentowany w tym obowiązującym programie, jest ochrona i utrzymanie terenów błękitno-zielonej infrastruktury. Jest też oddzielnie wydzielony rozwój tej błękitno-zielonej infrastruktury, bo w tym momencie jest to dla nas bardzo istotne właśnie ze względu na nadchodzące zmiany klimatu.
Czyli powiększanie terenów zielonych?
Tak, też powiększanie terenów zielonych, a przede wszystkim zadbanie błękitne. No tak, to są błękitne, to są wszystkie te, które są wodne, które mogą nam chłonąć tą wodę i tutaj staramy się tworzyć je też w takiej skali mikro.
Co jeszcze w tej jedenastce?
W tej jedenastce mamy jeszcze dbałość o bioróżnorodność. Mamy też usprawnienie systemu zarządzania ochroną środowiska, czyli te wszystkie projekty, które bazują na danych, na zbieraniu danych, na ich analizie i później z tego są wyprowadzane chociażby działania, które obejmują współpracę z innymi gminami. Tutaj chciałabym zaznaczyć jeszcze tak pobocznie, że ciężko jest wydzielić wprost pojedyncze działania, które jakby funkcjonują samodzielnie. Te wszystkie działania się łączą. Tutaj pracujemy na takiej zasadzie synergii, że jeżeli będziemy odpowiednio planować obszary błękitno-zielonej infrastruktury i będziemy je utrzymywać, będzie się to nam wiązało z lepszą ochroną przed zmianami klimatu. Będzie się to nam wiązało też bardzo często z lepszą jakością powietrza. Jest tych połączeń pomiędzy tymi wszystkimi elementami bardzo wiele.
Dużo się zmienia w tych założeniach względem prac nad poprzednim raportem? Te normy się jakoś śrubuje?
Normy wynikają nam wprost z przepisów. My sami chcemy pójść troszeczkę dalej i jakby zapewnić ten komfort życia mieszkańców jeszcze większy niż tylko to, co nam wynika z norm. Takie, no tak jak mówiłam, najłatwiej i najbardziej zauważalne są te wszystkie działania, które wiążą się z zielenią. Natomiast wiele jest takich działań, które wpisują nam się w zadania z zakresu ochrony środowiska, jak chociażby wspólne bilety komunikacji miejskiej, które realnie przekładają się na mniejszą ilość samochodów wjeżdżających do miasta, a są gdzieś tam z boku i tak nie do końca wszyscy to łączą z takim działaniem, które może mieć realnie efekt ekologiczny.
Trzeba to potem wszystko jeszcze, prawda, posprawdzać i pomierzyć. Skoro stawia się sobie cele, to trzeba sprawdzić na koniec, czy zostały zrealizowane. Więc jak to się ma w przypadku choćby tego kończącego się programu?
Przy tym programie, który aktualnie obowiązuje, jesteśmy już po pierwszej rundzie raportowania. Czyli mamy zebrane dane odnośnie tego, co się działo w latach 2021-2022 i taki raport jest już dostępny, można go sobie przeczytać, przejrzeć.
Czy Warszawa zdała ten egzamin?
Zdała. Trend na szczęście jest pozytywny, mimo tych przeszkód, o których tam wspominałam wcześniej, bo jednak COVID i agresja Rosji ograniczyły i środki, które mogliśmy przeznaczyć na ochronę środowiska, jak i w niektórych aspektach możliwości po prostu ludzkie niektórych działań, ale tendencja jest bardzo pozytywna, bo większość z tych celów przez naszego eksperta zewnętrznego, bo raport był przygotowywany przez niezależnego eksperta, została oceniona pozytywnie. No a samo to, że jakby oceniając całość tej dokumentacji, obliczyliśmy, że Warszawa wydała ponad 3,5 miliarda na działania związane z ochroną środowiska, no to jest to chyba wymierny efekt.
A czy możemy mówić o jakiejś specyfice warszawskiej, jeśli chodzi o to podejście do ochrony środowiska? Czy gdybyśmy spojrzały na plany jakichś innych miast, albo właśnie ten polski, ekologiczny, to czy bardzo się różnimy od reszty?
Różnimy się w głównej mierze właśnie podejściem do konsultacji. W przypadku takich dokumentów udział mieszkańców w opracowywaniu dokumentów, tak jak mówię wprost, zgodnie z ustawami ogranicza się do konsultacji wyłożonego już projektu, programu, do którego mieszkańcy mogą złożyć jakieś uwagi, ewentualnie wtedy złożyć swoje wnioski. Natomiast my z tym procesem wychodzimy do mieszkańców dużo wcześniej. Zaczynamy pytać mieszkańców już teraz, kiedy jeszcze nie mamy ani jednej strony programu zapisanej, więc prosimy mieszkańców o uwagi, prosimy mieszkańców o to, żeby wskazali te najbardziej problemowe obszary albo zagadnienia najbardziej problemowe, których my ze takiej skali globalnej możemy nie zauważyć.
Jak to sobie zaplanować w czasie? To znaczy, myślę o tych mieszkańcach, którzy nagle poczuli się wezwani do odpowiedzi albo do wyrażenia swoich potrzeb czy obaw. I jak to się też układa względem całej pracy nad raportem? Kiedy ta strategia na 25-30?
Teraz zaczynamy tę pracę. Została już uruchomiona dla mieszkańców ankieta. Na stronie konsultacji miejskich jest dostępny formularz, w którym można się wypowiedzieć odnośnie każdego bądź któregoś konkretnego z tych 11 celów, które my zakładamy w programie. Można w każdej chwili do nas napisać. Jest uruchomiony specjalny adres mailowy, tylko do kontaktów z mieszkańcami w tym zakresie. Przewidujemy też wyjście, jak to się mówi, wprost w teren. Będziemy obecni z wózkiem konsultacyjnym w niektórych dniach i na patelni, przy metrze centrum. Będziemy się starali pojawić na bulwarach wiślanych, w takich miejscach, gdzie warszawiacy będą nas mogli spotkać. Zapraszamy też do Biura Ochrony Środowiska wprost do nas, żeby ewentualnie porozmawiać o tych kwestiach.
Długa droga, ale jakoś też ujęta w czasie, skoro to będzie program od 2025 roku do 30. Zainteresowanych odsyłamy, podejrzewam, że na strony Biura Ochrony Środowiska.
Tak, bardzo zachęcam zajrzeć na stronę Biura Ochrony Środowiska. Tam są programy z poprzednich lat. Można tam znaleźć raporty z realizacji, można tam znaleźć linki do ankiety, nasz adres mailowy i wszystkie dane, w jaki sposób się z nami skontaktować.
A potem wózek i wszystkie inne.
Tak, a potem wózek, a jeszcze dyżury telefoniczne, więc naprawdę chcielibyśmy, żeby mieszkańcy mieli możliwość na różne sposoby do nas dotrzeć.
Wyjaśniała Magdalena Rawicka-Polnik z Biura Ochrony Środowiska. Dziękuję.
Dziękuję.
Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Radio Campus 97,1 FM.